będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jakoś już chyba nawet czujemy nadchodzącą nową rzeczywistość polityczną. Codzienne wiadomości karmią nas faktami, pozwalającymi na rozpoznanie tej nowej teraźniejszości i przyszłości. Oto codziennie słyszymy o kolejnych aktywnościach globalnych spryciarzy, posiadaczy błyskawicznie zdobytych, nieznanych wcześniej fortun finansowych, a aktualnie przeprowadzają jakieś przegrupowania swoich szeregów, zwalniają dotychczasowych szefów z ukrytych dla nas powodów. Dokonują wręcz grupowych zwolnień swoich pracowników. Zwalniani są dyrektorzy Facebooka, a parę dni wcześniej Twittera, przejętego przez Ilona Muska, zapowiada on nawet możliwy upadek tej firmy. Z kolei amerykańska administracja rozważa zablokowanie chińskiego TikToka z racji posługiwania się ukrytą poważną manipulacją. Ale już rok temu była brytyjska rzeczniczka praw dziecka oskarżyła TikToka o manipulację brytyjskimi nastolatkami. O co tutaj chodzi? Nie pytajmy wpierw tych ekonomistów, którzy kurczowo trzymają się wyuczonych dogmatów ekonomicznych, chociaż nieraz uczciwie twierdzą, że już nie orientują się w globalnych wydarzeniach ekonomicznych. Sytuacja ekonomiczna świata wymknęła się bowiem spod ich kontroli intelektualnej, staje się pędzić niczym pociąg porzucony przez jego kierowców. Po kryzysie ekonomicznym 2008 roku i 2009 roku wpierw profesorowie ekonomii neoliberalnej wprost wyrazili swoją bezradność wobec tego, co się dzieje w globalnej ekonomii. Pisze wprost o tym sama pani prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Kogo innego pytać o sytuację ekonomiczną świata i sytuację w nauce zwanej ekonomią niż specjalistów od tej nauki? Ale już dawno wypowiedział się na ten temat kardynał Ratzinger, przyszły papież Benedykt XVI. Wskazywał, że nowożytna i współczesna ekonomia pojawiła się dopiero w XIX wieku, a jej twórcą jest Adam Smith, wykładający na co dzień w Szkocji filozofię moralności. Zdaniem twórcy ekonomii, motorem rozwoju ekonomicznego jest ludzka chciwość, a zatem sytuacja ekonomiczna rozwija się tylko wtedy, kiedy nie ingeruje etyka, czyli wtedy, kiedy nie pytamy się, czy dane działania są dobre czy złe moralnie, czyli czy są, czy nie są na ludzkim poziomie. Innymi słowy, dla rozwoju ekonomicznego jakoby nie wolno pytać, czy jakieś działania są rozumne, czy nie są rozumne. Kardynał Ratzinger ocenił taką ekonomię oczywiście negatywnie, nie tylko pod względem moralnym, ale także pod względem ekonomicznym. Żadna gospodarka nie może porządnie długo funkcjonować na fundamencie założenia, iż motorem rozwoju ekonomicznego jest chciwość. Motorem rozwoju ekonomicznego jest traktowanie dóbr ekonomicznych jako narzędzia służącego rozumnemu życiu człowieka. Dobra ekonomiczne nie są celem, ale są tylko środkiem do celu. Chciwość zaś traktuje dobra ekonomiczne jako cel działania i z tego właśnie powodu jest wadą moralną i to wadą główną. Jakże może być zatem pozytywnym czynnikiem rozwoju? Człowiek musi być pierwszą ofiarą tak pojmowanej nowożytnej ekonomii. Sytuacja krytyczna współczesnej ekonomii pogłębiła się skutkiem przeniesienia prawie całej ludzkości do internetowej sieci. Przejęli ten teren globalni spryciarze i handlarze przy dyskretnym wsparciu odchodzącej w przeszłość dawnej klasy rządzącej, czyli tzw. kapitalistów, jeszcze handlujących ropą, złotem czy zbożem. Wspierają tę globalną zmianę polityczną i ekonomiczną także tak zwani pożyteczni idioci, zafascynowani kolejnymi zabawkami elektronicznymi. Piszą o tej zmianie polityczno-ekonomicznej znani wpływowi ekonomiści. Dość tu przypomnieć znaną także w Polsce książkę Netokracja, napisaną przez dwóch szwedzkich ekonomistów, naukowców i dziennikarzy. Wstęp do polskiego wydania tej książki napisał sam prezes Fundacji Sorosza na Polskę. Już słuchacze się domyślają, że także kapitaliści z najwyższej półki czytali Netokrację. Autorzy tej książki nie oceniają dokonującej się na naszych oczach zmiany globalnych rządów, chociaż ich zdaniem oznacza to koniec demokracji i koniec człowieka, człowieka pisanego z dużej litery, czyli koniec praw człowieka, koniec przekonania, że każdemu człowiekowi należy się szacunek. Twierdzą wprost, że jest to koniec humanizmu, koniec politycznej wolności, ale nie wyrażają z tego powodu smutku, tylko widoczną radość. Pewni są, że znaleźli się w gronie netokratów, a w każdym razie znajdzie się dla nich tutaj miejsce. Nie jest ta diagnoza fantazją, bo potwierdzają ją i inni naukowcy, jak u nas na przykład profesor Andrzej Zybertowicz. Mogą Państwo obejrzeć jego wykład, zatytułowany bardzo szczególnie Lustro weneckie cyberpanów z Doliny Krzemowej. Lustro weneckie to lustro zasłaniające nie tylko realny świat przeglądającemu się w tym lustrze, ale także ukrywające ukrytych za tym lustrem globalnych kontrolerów. Z tą tezą profesora Zybertowicza zbieżna jest też wypowiedź Zygmunta Baumana, iż internetowe portale społecznościowe to nie agora, ale gabinet luster zasłaniających nam realny świat, blokujący realny kontakt między realnymi ludźmi. Ale nie wszystko jest stracone. Jest jeszcze możliwość obrony humanizmu czy personalizmu, bylebyśmy tylko dobrze rozeznawali globalną rzeczywistość. Szczęść Boże!